Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Piszecie do mnie dużo. Najwięcej na temat autorytetu. Piszecie, Mirella, nie mam autorytetu. Jak mam zbudować autorytet? Piszecie, Mirella, nie wiem, czy mam autorytet. Właściwie nie wiem, czy udało mi się go zbudować. Piszecie, boję się, że nie będę mieć autorytetu, a za chwilę będę awansować, będę zarządzać swoimi dawnymi kolegami i kompletnie nie wiem, jak się do tego zabrać. Wobec tego wymyśliłam sobie tak w nowym roku, że stworzę dla Was kompendium, taki cykl dotyczący świadomego budowania autorytetu. Myślę sobie, że co 2-3 odcinki możecie się spodziewać kolejnych informacji i kolejnych narzędziowych, praktycznych wskazówek, jak świadomie ten autorytet budować. Skoro tak, to musimy zacząć od podstaw, czyli musimy zacząć od świadomego budowania własnego wizerunku. Zapraszam Was bardzo serdecznie zatem na podcast o budowaniu swojego wizerunku poprzez zarządzanie własnym wyglądem. Zapraszam. No tak, kochani. Chcemy czy nie chcemy? Możemy się wściekać, oceniać to jako płytkie, niegłębokie, wręcz prymitywne. Ale jak nas widzą, tak nas piszą. I moi drodzy, jest to tak osadzone w naszym mózgu. Po pierwsze z powodów atawistycznych, ponieważ pierwszym zadaniem człowieka jako istoty żyjącej jest po prostu przetrwać. To mamy tak dostosowany mózg gadzi, czyli tę najbardziej prymitywną część naszego mózgu, by bardzo szybko oceniać, kto może zostać naszym przyjacielem, a kto może być naszym wrogiem. Aby dosyć szybko decydować o strategii. Współpracuję z nim, uciekam, walczę, czy mam się bać, czy mam się cieszyć, że ta osoba, ta istota stanęła na mojej drodze. Więc po pierwsze, tak zbudowany jest nasz mózg, atawistycznie, żebyśmy mogli przetrwać, 4 sekundy potrzeba, aby ocenić drugą osobę i ocenić też, w jaką relację mogę z tą osobą wejść. Do tego nasz mózg jest szalenie leniwy i nasz mózg przez całe życie dąży do oszczędzania energii. W związku z czym, jak stworzy sobie pewnego rodzaju szufladkę, a dąży bardzo szybko do tego, żeby każdą osobę, każde zjawisko, które spotykamy na swojej drodze, zaszufladkować, to potem wkłada minimalny wysiłek w to, żeby ewentualnie zmodyfikować tę swoją szufladkę. Właściwie raczej szuka tylko potwierdzenia tego, co w pierwszym momencie i w pierwszym wrażeniu przypisał do szufladki pod imieniem mój lider, Tomasz, Kasia czy Zosia. ponieważ ten mózg jest tak zbudowany, nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Jesteśmy myślący, jesteśmy logiczni, odróżniamy się od zwierząt tym, że mamy tak zwaną autorefleksję, więc też możemy pracować z tymi swoimi wrażeniami, ale one są na tyle silne, że bardzo ciężko i bardzo trzeba być dojrzałym i chcieć, aby zmienić zdanie na temat drugiej osoby, co do której mamy już jakieś wyobrażenie. A więc to, co pierwsze ludzie widzą, to, co pierwsze zauważają, to jest to, w jaki sposób wyglądacie. 55% wrażenia, jakie robimy na drugim człowieku, to jest nasz wygląd. Czym jest ten wygląd? Po pierwsze, faktycznie dosłownie to, jaka jest nasza uroda, w jaki sposób jesteśmy ubrani, jakie gadżety nam towarzyszą, ale również do tego dochodzi postawa ciała, gestykulacja, czyli to wszystko, co nazywamy komunikacją niewerbalną. Oczywiście w komunikacji niewerbalnej jest jeszcze głos, on jest zaliczany do komunikacji niewerbalnej, ale głosowi jako takiemu pozwolę sobie poświęcić osobny odcinek. Moi drodzy, bystry, profesjonalny, schludny wygląd oznacza, że jesteś kompetentny i profesjonalny. I odwrotnie, niedbały ubiór może sprawić, że inni będą postrzegać cię jako leniwego, nierzetelnego lub nieprofesjonalnego. Dam wam tutaj dosłownie dwa przykłady. Ja wiele lat temu zarządzałam grupą trenerów w pewnej dużej firmie szkoleniowej. Opiekowałam się nimi i dbałam bardzo o ich rozwój. Między innymi wdrażałam do pracy trenera pewną młodą kotrenerkę. Takie osoby nazywa się kotami, czyli trener dodatkowy, który wspiera głównego trenera na warsztacie, a przy okazji uczy się zawodu. I podróżowałam na drugi koniec Polski z jedną z takich trenerek, naprawdę bardzo obiecująca, w sposobie mówienia, dosyć charyzmatyczna, jak na swój młody wiek, bardzo kompetentna, natomiast wyglądająca bardzo młodo, czyli nawet na młodszą niż była. Ona wtedy była w trakcie studiów doktoranckich, ale wyglądała jeszcze dużo młodziej. I kiedy tak podróżowałyśmy na szkolenie, to ona mi się zwierzyła, że jak ona wchodzi na salę szkoleniową, to właściwie po pierwsze czuje się bardzo młodo i niekompetentnie, a po drugie ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na to, co ona mówi, i ona widzi, że nie traktują jej poważnie. Co zatem zrobiłyśmy? Zatrzymałyśmy się na pierwszej stacji benzynowej. Podeszłyśmy do stojaka z okularami, nie przeciwsłonecznymi, tylko takimi zerówkami. Kupiłyśmy jej te okulary, włosy spięłyśmy w kok. Poprosiłam ją również, żeby koszulę, którą miała pod marynarką, żeby wpuściła w spodnie. I w ten sposób przywitała ona uczestników szkolenia. I powiem wam, że to był pierwszy moment, w którym ona wyszła i mówi: Mirela, ja w to nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę, że okulary, kok i wpuszczona koszula w spodnie spowodowały, że ludzie naprawdę mnie słuchali i ja widziałam, że ten odbiór był inny. Nawet ze 2-3 osoby skierowały pytania konkretnie do tej mojej młodej trenerki zwanej kotem. Drugi przykład natomiast negatywny dotyczy pewnej firmy prawniczej, kancelarii prawniczej, z którą rozważałam współpracę, aby w związku ze zmianami księgowo-rozliczeniowymi wspomogli mnie przy optymalizacji podatków. I pierwsze spotkanie miałam z właścicielem tejże kancelarii prawniczej, który zrobił na mnie bardzo duże, bardzo dobre wrażenie i faktycznie, przemycając już mi kilka podpowiedzi, zbudował swój autorytet. I umówiliśmy się na kolejne spotkanie, na którym miał już faktycznie docelowe rozwiązanie dla mojej firmy dotyczące optymalizacji podatkowej zaprezentować ich najlepszy specjalista, nazwijmy go Grzegorzem, najlepszy specjalista, nie ma lepszego w Polsce. On jest tak dobry, że wręcz wykłada też na wyższej uczelni właśnie tematy związane z optymalizacjami podatkowymi. I bardzo się cieszyłam na to spotkanie, bardzo byłam ciekawa, jakie rozwiązania mi zaproponują. Włączają się kamery na Zoomie i ja widzę Grzegorza. Dosłownie nie potrafię opisać tego, co on miał na głowie. Wiem, że to była burza włosów, loki, ale z pewnością nie była to fryzura. Na sobie rozciągnięty sweter. Wyraz twarzy, jakby go zmuszono i siłą zaciągnięto na to spotkanie. Wypowiadał się tak, jakby miał za chwilę z nudów umrzeć. Mówił wolno i niedbale. Naprawdę wrażenie było piorunująco negatywne. Być może on mówił mądre rzeczy. On mi prezentował Excele. W tych Excelach prawdopodobnie mogłabym dostrzec całą jego eksperckość plus to, ile pracy włożył we wszystkie wyliczenia na podstawie dokumentów, które ja dostarczyłam. Jednakże nie byłam w stanie przekonać się do współpracy z tym człowiekiem, tylko dlatego, że jego wizerunek kompletnie przeczył temu, co wyobrażamy sobie jako wsparcie prawnicze czy księgowe. I ja pokusiłam się o feedback do właściciela tejże kancelarii. Powiedziałam, że okej, ja ufam na słowo, że to jest wielki ekspert, ale tego nie czuć. Nie byłam poważnie, zostałam poważnie potraktowana przy tym feedbacku, no ale feedback się daje, kto co z tym zrobi, to jest jego wybór. Natomiast muszę wam powiedzieć, że pan Grzegorz po półtora roku dalszej pracy w tejże kancelarii jednak został zwolniony. Dlaczego? Dlatego, że klienci się skarżyli na cały anturaż, który on wokół siebie budował. Także, moi drodzy, to ma znaczenie dlatego, że jest zbudowane na prostym mechanizmie psychologicznym zwanym UTO, czyli utajone teorie osobowości. Najpierw mamy wrażenie związane z wyglądem i na podstawie tego wyglądu dopisujemy cechy do naszej koncepcji dotyczącej danego człowieka, czyli masz niechlujny ubiór, jesteś nieporządny. Młodo wyglądasz, nie możesz być doświadczony, kompetentny i nie możesz być ekspertem. Nie jesteś kompetentny, nie jesteś doświadczony, nie możesz być dla nas nauczycielem, trenerem czy też liderem. Przejdźmy zatem do moich wskazówek. Co to znaczy wygląd, jaki wygląd, żeby budować swój autorytet. Więc pierwsza moja wskazówka jest następująca. Ubieraj się o jeden poziom lepiej niż reszta. Albo mogłabym to ująć o jeden poziom bardziej niż reszta. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli chcesz budować swój autorytet, na podstawie wizerunku chcesz zacząć od wyglądu, to pewien rodzaj wyglądu jest kojarzony z pewnymi stanowiskami, z branżą, z poziomem liderskim i ludzie uczą się od siebie tego, jak należy wyglądać, na przykład pracując w firmie marketingowej, w domu mediowym, jak należy wyglądać pracując w kancelarii prawnej. Jak należy wyglądać, kiedy występujemy publicznie. I teraz zasada ta dotyczy tego, że najpierw trzeba się zorientować, jak faktycznie należy wyglądać na tej pozycji, którą zajmujecie albo chcecie zająć, czyli macie taką ambicję i wyróżniajcie się pozytywnie, czyli bądźcie nieco lepiej ubrani, o jeden poziom lepiej ubrani niż reszta. A zatem, jeżeli jesteście prawnikiem, to raczej garsonka, garnitur, a nie sweter i dżinsy. Jak marketing, kurczę, znowu przychodzi mi do głowy, że nie sweter i dżinsy i zaczynam się zastanawiać, czy ja mam jakiś problem ze swetrami. I szukam w głowie, tak, jeśli chcielibyście być odebrani, zbudować autorytet szalonego naukowca, to może być sweter, okej? Ale poza tym jesteśmy jednak w szkole menadżerów, ten rozciągnięty sweter nie najlepiej. Znajdźcie coś, co może was wyróżnić. Ja na przykład wiele lat też po tym, jak właśnie pracowałam w tej dużej firmie szkoleniowej, spotkałam kiedyś przypadkiem dziewczynę, która wtedy była tam office menadżerem i zaczęłyśmy sobie wspominać te dawne lata i ona mówi, Mirella, wiesz, my wszyscy zawsze czekaliśmy, aż ty z tych szkoleń wrócisz i przyjdziesz do biura, bo ty zawsze miałaś fantastyczne buty. I my wszyscy czekaliśmy, w jakich butach przyjdziesz, a potem wielokrotnie rozmawialiśmy o tych butach. I wiesz co, ja do tej pory mam do ciebie pytanie, miałaś takie czerwone buty na koturnach, gdzie ty je kupiłaś? Wtedy nie śmiałam się ciebie zapytać, ale teraz się zapytam, co to była za marka. Więc moi drodzy, po prostu patrzcie, jaki jest standard i bądźcie o pół tonu lepsi w rozumieniu pozytywnym. Dlaczego ja tak podkreślam, że o pół tonu? To od razu chcę powiedzieć. Bądźcie lepsi na tyle, żeby was zauważono. Bądźcie lepsi na tyle, aby was doceniono, ale nie bądźcie lepsi na tyle, żeby wam zazdroszczono i żeby was znienawidzono. Okej? Dobra, czyli pierwsza podpowiedź jest. Druga podpowiedź naturalnie wypływająca z pierwszej. Stwórzcie siebie na nowo. Naprawdę zastanówcie się nad tym, jak chcecie być widziani. I teraz narzędziowo już wam mówię, o co chodzi. Ludzie jak opisują innych, szczególnie jeśli opisują osobom, które nie miały z wami kontaktu, czyli opisują was osobom, które nie miały z wami kontaktu, albo na przykład opisują was, chcą coś o was opowiedzieć osobom, które miały z wami kontakt, ale nie kojarzą, to zwykle opisują was w następujący sposób. Dwa przymiotniki plus wyrażenie, które wrzuca was w jakąś szufladkę, które spowoduje, że ludziom włączy się w głowie, już pamiętam. Czyli na przykład ktoś mówi, kojarzysz tą dziewczynę? Taka grubsza, co tak bardzo kobieco się ubiera. I właściwie mamy w głowie, która to jest dziewczyna. Albo ten facet, taki tleniony blondyn, wiesz, okulary, taki podstarzały surfer. W ten sposób o ludziach opowiadamy. Mój tata, który z zawodu dyrektor, z zawodu prezes zawsze, on mi mówił tak, no musisz jeździć dobrym samochodem, bo wtedy, jak będą o tobie mówić, to będą mówić ta czarna, co jeździ Jaguarem. I wszyscy będą wiedzieć, o kim mowa. I ja wiem, że może się wam to wydawać prymitywne, oburzające, ale tak myślimy i tak opowiadamy o ludziach. Zresztą ja znowuż mam wielkie doświadczenie, słuchajcie, bo miałam taki czas w życiu, kiedy no tak się zdarzyło, że w tej mojej małej komórce rodzinnej były aż 3 samochody. Jeden malutki, ale taki wiecie, fancy. Drugi był po prostu Skodą. No i trzeci był taki Chrysler, duży, widoczny i widocznie drogi. I jak ja jeździłam na spotkania, to ja naprawdę widziałam, że ludzie inaczej mnie traktowali, kiedy podjeżdżałam Skodą, przepraszam, a inaczej mnie traktowali, kiedy podjeżdżałam Chryslerem i inaczej mnie traktowali, czyli z pewnym takim właśnie fancy podejściem, jak podjeżdżałam tą stuningowaną 500-ką. I jak na przykład szukałam nieruchomości dla siebie, boż, niby agenci nieruchomości byli wyszkoleni, a jednak jak podjeżdżałam z Kodą, to nawet im się nie chciało opowiedzieć o tej nieruchomości. A jak podjeżdżałam Chryslerem, to chcieli mi jeszcze 10 innych pokazać. Tak, ten wizerunek i gadżety mają znaczenie. No i teraz zwróćcie uwagę na to, jak się zachowujecie i z czym was mogą ludzie kojarzyć. Lubisz paróweczki podjadać sobie w biurze. No, siedzisz sobie, to niewinne jest, prawda? Przynosisz sobie paróweczki do biura, siadasz przed komputerem. No i wiesz, zanurzony w pracy, w problemie, który rozwiązujesz, no i podgryzasz sobie te paróweczki. No to jak was będą opisywać? Pan parówka i nic więcej, tak będziecie opisywani. To jest właśnie pan parówka. Masz brzuszek. Okej, okay, to nie jest problem, że masz brzuszek. Ale jeśli masz brzuszek i w związku z tym spodnie spadają ci poniżej, a sweterek się zadziera za każdym razem, gdy podnosisz ręce, to ludzie będą o tobie mówić w ten sposób. To ten grubszy, taki z brzuchem na wierzchu. Pamiętajcie, dwa przymiotniki się pojawiają w opisie plus wyrażenie, które ma spowodować, że ludzie będą cię od razu skojarzą, tak? Czyli taki żydowski intelektualista. Macie przed oczami? Tak? Duży nos, okulary i sweter pewnie. Stworzenie siebie ma bardzo duże znaczenie. Ostatnio oglądałam film, polecam ze szczerego serca, o Elizabeth Holmes, która założyła firmę Theranos. Nie wiem, czy kojarzycie. No tak naprawdę niechcący, moim zdaniem, przynajmniej tak film to pokazuje, stała się wielką oszustką, która teoretycznie stworzyła wart ileś miliardów startup biotechnologiczny, a tak naprawdę pracowała na narzędziach, delikatnie mówiąc, vintage. I tam jest niezwykle ciekawy sposób pokazane, taki jest motyw przewodni, kiedy ona zaczyna zdobywać zainteresowanie i szacunek VC-ków, inwestorów poprzez to, że zmienia swój wizerunek. Najpierw wyskakuje z trampek jeansów, które w biotechnologii jednak występują i ubiera się tylko na czarno. Ma szafę pełną czarnych garniturów. Jak jest sukienka również czarna. Dlaczego? Dlatego, że ona miała 19 lat, kiedy zrezygnowała ze studiów na Stanfordzie i była odbierana jako młoda i niedoświadczona. Więc ten czarny miał jej pomóc, żeby się trochę postarzeć. Natomiast niezwykle ta dziewczyna pracuje ze swoją mimiką i ze swoim głosem. Są pokazane sytuacje porażek, kiedy ona płacze jak mała dziewczynka, siedzi w kącie, a potem nagle prostuje się i zaczyna mówić takim poważniejszym głosem, zupełnie nie jej. I są pierwsze momenty, kiedy dzwoni ktoś do niej i ona stara się mówić tym innym głosem. I jej kolega mówi, ty Sara, chrypkę masz, chora jesteś? Ale ona nie rezygnuje. Ona się na tym uczy dalej. I potem są pokazane sceny, jak ona już przemawia, zdobywa nagrody, jest na pierwszych stronach gazet, są z nią wywiady. I ona mówi tym swoim nienaturalnym głosem, który wypracowała. Co tu dużo szukać? Steve Jobs, którego kojarzymy, jak jego wizerunek? Czarny golf i jeansy. I teraz powiecie mi, o Mirela, mamy cię, jesteś niekonsekwentna. Nie, nie, nie. On czarny golf, przyjrzyjcie się jemu, jak on ewoluował. Czarny golf plus jeansy pojawił się później, jak on już miał swoją markę i miał swój autorytet. I wtedy jemu można, bo chodziło tylko o to, żeby podbić wizerunek, żeby już nikt nie miał wątpliwości, co zobaczyć przed oczami, kiedy usłyszy Steve Jobs. I teraz znowuż moja sytuacja. Ja mam zły zgryz, bardzo zły zgryz. Od zawsze go miałam. I od zawsze jak trafiam do jakiegoś dentysty, to on mówi, no ale pani Mirello, no trzeba ten aparat nałożyć. I ja mówię, ja nie mogę nałożyć aparatu. bo ja występuję publicznie. A oni mówią, ależ pani Mirello, przecież gwiazdy noszą aparaty. Ja mówię, no właśnie, jak ktoś jest gwiazdą, to on może sobie założyć aparat. Ale ponieważ ja jestem gwiazdą inspe, może kiedyś będę, to na razie tego aparatu założyć nie mogę. A więc co to znaczy budować siebie? To znaczy, żeby zastanowić się nad tym, jaki komunikat ja daję poprzez swój wygląd. Elizabeth Holmes chciała być odbierana jako godna zaufania, w związku z czym obniżyła swój głos i zaczęła się ubierać w ubrania, które sugerowały pewną stabilność, zaufanie i równowagę emocjonalną, jakim jest kolor czarny. Kojarzycie Julię Tymoszenko? Julia Tymoszenko w 2007 roku zasiadająca na czele ukraińskiego rządu. Przepiękna kobieta, która zawsze publicznie pokazywała się w charakterystycznej fryzurze, charakterystycznej właśnie dla ukraińskich kobiet, z takim warkoczem w takiej koronie na głowie, zrobionej z warkocza. To była bardzo jasna informacja, przywiązanie do tradycji ukraińskich i duma z tym, że jestem Ukrainką. Margaret Thatcher, ona również, oprócz tego, że opowiem wam kiedyś, jak pracowała z głosem, to ona również pracowała nad swoim wizerunkiem. I nie tylko chodziło o to, żeby jej ubrania dodawały pewności siebie i wykluczały niejako kobiecość, ale wręcz ona manipulowała swoim wizerunkiem. Czyli ona na przykład zapraszała ministrów, umówmy się, wówczas szowinistów, premierów, zapraszała do siebie do domu. I na początku podawała im ciasteczka, które sama piekła i herbatkę, którą sama przygotowywała w fartuszku. Dlaczego to robiła? Moi drodzy, dlaczego to robiła? Robiła to dlatego, żeby uśpić ich czujność. Żeby potwierdzić im, tak, ja jestem tylko kobietką. Nie musicie traktować mnie poważnie. I ponieważ oni mieli uśpioną czujność, to ona dzięki temu bardzo dużo wygrywała. Ale faktycznie, publicznie, zawsze szanelkowy garnitur, to było bardzo charakterystyczne dla Margaret Thatcher. Okej, czyli pierwsza podpowiedź: o jeden poziom lepiej niż reszta. Bądź zauważalny, wyróżniaj się pozytywnie. Druga podpowiedź: stwórz siebie świadomie. Jakie mają być dwa przymiotniki plus wyrażenie, z jakim ciebie kojarzą? Kolejna informacja już dotyczy samej mowy ciała, a mianowicie postawy. Zacznę od zwierząt, bo i słynna Amy Cuddy, o której za chwilę będę opowiadać, która opracowała dokładnie, jak powinna wyglądać pozycja mocy, czyli jak dokładnie powinniśmy prezentować swoje ciało, żebyśmy byli odbierani jako silni, jako mocni, to ona też zaczynała swoją pracę od obserwacji zwierząt. No więc słuchajcie, był taki pan Jordan Peterson, który prowadził pracę na homarach i zauważył, że homary o wyprostowanej postawie mają lepszy dostęp do lepszego krycia, więcej pożywienia, większe schronienia i szacunek całej reszty, a przecież mówimy o autorytecie. Inne homary uważały homary o prawidłowej, wyprostowanej postawie za homary dominujące. I Amy Cuddy dokładnie to samo, propagując pozycję mocy, udowodniła. Najpierw wam powiem, jak wyglądały eksperymenty tej naukowczyni i też jak sami sobie możecie pomóc poprzez pozycję mocy, a potem wam powiem, jak ta pozycja mocy dobrze, żeby wyglądała. No więc faktycznie Amy Cuddy dzieliła ludzi na dwie grupy. Jednych prosiła, aby przyjęli pozycję niskiej władzy, tak zwaną, czyli skuleni, opuszczone ramiona, głowa spuszczona. Drugą grupę natomiast proszono o to, żeby przyjęli pozycję wysokiej władzy, czyli wyprostowana postawa ciała, podniesiona głowa, rozłożone ręce, rozłożone nogi. I słuchajcie, badano poziom dwóch hormonów. Kortyzolu, który wydziela się, jest hormonem stresu, wydziela się przy stresie, oraz testosteronu, który odpowiada za podejmowanie decyzji o działaniu. Więc ona najpierw badała tym osobom poziom kortyzolu i testosteronu, potem prosiła, aby przez 2 minuty przyjęli pozycję wysokiej albo niskiej władzy, a następnie prosiła o to, żeby podjęli decyzję, czy będą grać w kości, czyli decyzję o działaniu hazardowym, gdzie pojawia się ryzyko. I na końcu każdego eksperymentu sprawdzała, jak jest z kortyzolem i z testosteronem. Więc moi drodzy, po pierwsze, po 2 minutach przyjmowania pozycji wysokiej albo niskiej władzy, ci, którzy przyjmowali pozycję mocy, bodajże 88 albo 86% spośród nich decydowała się, że podejmie ryzyko gry w kości. Versus 64% osób, które przyjmowały pozycję niskiej władzy. Natomiast kortyzol i testosteron, to jest w ogóle, na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie. Dlatego, że kiedy była przyjmowana pozycja mocy, to wzrastał poziom testosteronu i zmniejszał się poziom kortyzolu. Zmniejszał się. Przypominam, że badanie było czynione w ogóle przed jakimkolwiek innym działaniem. Czyli to były osoby, które po prostu przychodziły z ulicy i badano im poziom kortyzolu. I dzięki pozycji mocy zmniejszała się ilość hormonu stresu, a zwiększała się ilość testosteronu. Z drugiej strony ci, którzy przyjmowali pozycję niskiej władzy, im wzrastał poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu, a zmniejszała się ilość testosteronu. Czyli z jednej strony to jest tak, że my sami działamy na siebie dzięki temu, że pracujemy ze swoim ciałem. No nie mówiąc już o tym, że tak jak prezentujemy naszą postawę, tak będą nas odbierać inni. A więc jaka to jest postawa mocy, postawa siły, postawa dominacji? Czyli jeśli mówimy o autorytecie, no to nie możemy prezentować się jako osoby słabe. Nawet jeżeli mówimy o autorytecie w leczeniu schorzeń ludzkich, tam jest potrzebna moc. Zdecydowanie, zaufanie. Do słabych ludzi zaufania nie mamy. A więc, po pierwsze, faktycznie postawa ciała powinna być wyprostowana, a broda podniesiona delikatnie do góry. Popatrzcie sobie na serial Zepsuta krew i Elizabeth Holmes. Ona wręcz w sposób trochę przesadzony tę brodę podnosi do góry. Ramiona powinny być odchylone delikatnie do tyłu, tak jakbyście chcieli ściągnąć łopatki. Dlaczego? Bo tylko taka postawa pokazuje, że wy się nie boicie, że jesteście odważni. To jest komunikat jestem odważny. W momencie, kiedy zaczynamy się bać, opuszczamy ramiona i zakładamy ręce na klatkę piersiową po to, żeby chronić tę część ciała, która jest najbardziej narażona na zranienie atawistycznie, czyli właśnie brzuch i klatkę piersiową. Warto wciągnąć brzuch po to, żeby być bardziej stabilnym i stworzyć wrażenie osoby bardziej stabilnej. Poza tym jak wciągamy brzuch, to klatka piersiowa nam rośnie, czyli wydajemy się więksi. paradoksalnie, jak wypuszczamy brzuch, klatka piersiowa się zapada, w związku z czym wydajemy się mniejsi i słabsi. Ważną rzeczą jest to, jak stoimy. Ciężar ciała warto, żeby był na pełnych stopach i słuchajcie, kiedyś zapytano królową angielską Elżbietę o to, jak ona to robi, że ona występuje publicznie czasem wiele godzin, a już jest starszą osobą była wtedy i ona potrafiła bardzo długo, stabilnie, w sposób dystyngowany stać. I ona mówiła, to jest najważniejsza rzecz, to jest właśnie ciężar ciała, który jest na całych stopach, na śródstopiu oparty, a nogi powinny być rozstawione na szerokość bioder. W momencie, kiedy wasze stopy są za blisko, jesteście chwiejni. Kiedy są za szeroko, to tworzycie wizerunek z pewnością dominujący, bo tak przecież stają ochroniarze na przykład, ale też agresywny. No, nie chcemy być odbierani jako agresywni. Więc stajemy na stopach, które są na szerokości bioder i wtedy nie kiwamy się, jesteśmy stabilni i nasza pozycja jest odbierana jako pozycja mocy, a nam jest również wygodnie, bo energia i ciężar ciała jest dobrze rozłożony. No i teraz, moi drodzy, co robić z rękami? To jest niezwykle ważne przy pozycji, która ma pokazywać was jako autorytet. No, ręce dobrze, żeby jednak spoczywały po bokach, były swobodnie opuszczone. To, czego nie można robić, moi drodzy, to szczególnie informacja do panów. Czyli panowie lubią sobie założyć ręce na intymnej części ciała. I teraz ja rozumiem, że każdy chroni to, co jest dla niego najistotniejsze. Szczególnie jak mamy małe dzieci, to już jest w ogóle odruch, prawda? Żeby się zasłonić. Natomiast pamiętajcie, że wzrok ludzki pada tam, gdzie są wasze ręce. I nie wiem, czy chcecie, żeby padał właśnie tam. A więc nie przyjmujemy postawy, jeśli chodzi o ręce, na ochraniacza, ale również nie przyjmujemy postawy na ochroniarza, czyli zaplecione ręce, tylko że z tyłu, na pośladkach. Ja pamiętam, mam taki obraz przed oczami, moi drodzy. On był na tyle przerażający, że ja go mam do tej pory w głowie, a był kilkanaście lat temu. Było spotkanie Kaczyńskiego oraz Tuska z Madeleine Albright, niezwykle dystyngowaną kobietą. I była krótka konferencja prasowa. I na tej konferencji prasowej jeden z panów trzyma ręce zaplecione na genitaliach, drugi z panów trzyma ręce zaplecione na pośladkach. I obok ta kobieta z niezwykłą klasą. Tego się nie da, moi drodzy, odzobaczyć. A zatem postawa mocy i gestykulacja powinna się odbywać na wysokości klatki piersiowej, nie na poziomie miejsc intymnych. Jeśli chcecie porwać tłumy, to już też w jednym z podcastów o tym mówiłam, że możecie nieco podnieść ręce. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby one nie sugerowały tego, że się denerwujecie, że nie jesteście pewni, czyli słuchajcie, bawienie się zegarkiem, gumką do włosów, pierścionkiem, wszelkiego rodzaju tiki takie nerwowe, one odbierają wam moc. Przy czym znowuż te osoby, które mnie widziały na żywo, powiedzą: Mirella, no nie jesteś konsekwentna, bo się cały czas bawisz gumką. Okej, robię to, ale robię to dopiero w momencie, kiedy już zbuduję autorytet. Jak zbudujesz swój wizerunek i mówisz z pasją, to żadna gumka nie będzie ci przeszkadzać. Ja bardzo często wędruję, na przykład na konferencjach, jak występuję, to chodzę sobie po tej scenie i bardzo często się potykam, bo albo jakiś floorbox jest otwarty, albo wpadam na flipchart. To nie ma większego znaczenia, kiedy już zbuduję swój wizerunek. Natomiast jeżeli myślicie sobie o takim pierwszym momencie, pierwszych minutach, tygodniach czy miesiącach tego wizerunku, no to faktycznie pamiętajcie, żeby, szczególnie jeśli się denerwujecie, żeby nic nie wskazywało na to, że się denerwujecie. A ja się nie denerwuję, więc u mnie to też nie są po prostu nawyki związane z wyrzucaniem napięcia. Moi drodzy, to co jest niezwykle istotne też w budowaniu tego swojego wizerunku, to kontakt wzrokowy. Osoby, które nie utrzymują kontaktu wzrokowego, są odbierane jako słabsze, co więcej, nie mamy do nich zaufania. Warto więc zmusić siebie do tego, aby kontakt wzrokowy ze swoimi rozmówcami utrzymywać. Jeżeli macie, jest to dla was wyzwanie, to każdy z nas ma tak zwane trzecie oko pomiędzy brwiami. Patrzcie się w trzecie oko. Druga osoba absolutnie nie wyczuje tego, że nie patrzycie w oczy, a będzie miała wrażenie, że patrzycie w oczy, czyli jest budowana relacja i jest budowane zaufanie. Jeśli natomiast spotykacie się z większą ilością osób, to należy wodzić oczami po trójkącie, czyli faktycznie patrzeć na osobę, która jest najbardziej po lewej waszej stronie, po prawej i na wprost, po to, żeby wszyscy mieli wrażenie, że do tych osób mówicie. Błagam, nie wybierajcie sobie jednej ofiary i nie wpatrujcie się w nią zbyt długo, dlatego że to znowuż jest odbierane jako wyzwanie do walki. No i moi drodzy, zmierzając do końca, od czego zacząć? Bo każdy z was już swój wizerunek ma. Bo jeśli go nie macie, czyli faktycznie jesteście niezauważalni, to wystarczy, że wdrożycie to, co wam powiedziałam i będziecie po prostu już bardziej widoczni. Natomiast jeśli go macie i on nie jest do końca taki, jakbyście chcieli, albo nie wiecie, czy jest taki, jakbyście chcieli, to ja was zachęcam do tego, abyście po pierwsze, w pierwszym kroku sprawdzili, jak teraz was piszą. Czyli porozmawiajcie z osobami, do których macie zaufanie, powiedzcie, że nie mogą was urazić, ale żeby wam powiedzieli, jakby mieli was opisać w dwóch przymiotnikach albo jednym wyrażeniu do osoby, która was nie zna, to jakby was opisali. To jest genialna informacja zwrotna. Pospotykajcie się z ludźmi, niech wam powiedzą i wtedy sprawdźcie, czy to jest do końca to, co chcielibyście, aby było waszym logo, czy jednak wolelibyście to zmienić. I ja na przykład, no jednak jak zaczęłam robić takie małe testy, to się dowiedziałam, że jestem Szeherezadą, albo że mam rozwiany włos. Czyli okazało się, że osoby, od których zależy moja kariera, od których zależy rozwój mojego biznesu, widzą przede wszystkim moje rozwiane włosy. Ja je kocham, ja je uwielbiam, więc nie chcę ich tracić. Ale faktycznie to była dla mnie informacja, że powinnam zacząć je spinać, kiedy występuję w rolach profesjonalnych. W związku z czym czasem je spinam, rzadkość, najczęściej jednak wygładzam, czyli mam je rozpuszczone, ale uczesane dosyć gładko, wtedy kiedy buduję autorytet. Potem jak już go mam i wchodzę do tej samej grupy ludzi, to pozwalam sobie na swoją ulubioną fryzurę. Dlaczego? Dlatego, że trzeba być sobą prędzej czy później. Natomiast jak mi jedna z klientek powiedziała, że jak spojrzała na moje zdjęcie i zobaczyła, to powiedziała sobie tak, no nie, Szeherezada nie będzie uczyć mnie biznesu. Ma znaczenie, moi drodzy, ma znaczenie. Okej, następnie skorygujcie błędy. Zwróćcie na przykład uwagę na to, w jaki sposób jecie. Mówimy o tym, że być może część z was jest liderami. Ludzie was obserwują nie tylko wtedy, kiedy robicie zebranie. Ludzie was obserwują nie tylko na one-to-one'ach. Ludzie was obserwują w toalecie. Ludzie was obserwują, jak idziecie korytarzem i ludzie was obserwują, jak jecie. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład jest jeden z takich testów, czy jeszcze kochasz swojego partnera, czy już nie. Test dotyczy tego, czy jesteś w stanie znieść, jak ktoś je. Bo pierwszym wskaźnikiem, że nie kochasz i tu nie ma już relacji romantycznej, jest, jeśli nie możesz patrzeć, jak twój partner je. A więc spójrzcie, jak jecie, w jaki sposób pijecie kawę, czy siorbiecie, czy wzdychacie, czy mlaszczecie, czy wam coś spada. To wszystko jednak buduje wasz wizerunek. Przyjrzyjcie się również, jaki jest standard w waszej branży. Co chcesz sprzedać swoim wizerunkiem, czyli stwórzcie siebie. Pomyślcie chociaż o jednym gadżecie, który może was wyróżnić pozytywnie. Buty, torby, okulary, zegarki, pierścionki, paznokcie. Zastanówcie się, czy długie, ostro zakończone paznokcie, kolorowe w mikołajki z cekinami, to jest dokładnie to, co może pomóc wam budować wizerunek. Bo jeśli jesteście manikurzystką, może. Jeśli nie jesteście manikurzystką, zastanówcie się. A więc wyróżnijcie się pozytywnie, ale tylko o jeden poziom, by nie dyskredytować innych. Bądźcie obiektem podziwu, a nie obiektem zazdrości. I kończąc, czy można zbudować autorytet pomimo wyglądu? Tak. Czy warto tak sobie utrudniać? Decyzja należy do was. Serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszkis.com/75. Tam znajdziecie notatki do odcinka. Być może uda nam się wrzucić kilka zdjęć, kilka wizerunków właściwej pozycji, pozycji mocy. No i cóż, będziemy kontynuować, czyli będą kolejne odcinki. Postawiłam sobie za cel w 2024 roku stworzyć dla was, tak jak mówiłam we wstępie, pełne kompendium wiedzy, wskazówek i kompetencji, które są niezbędne, by budować autorytet jako liderzy. A wiadomo, że autorytet to nie tylko wobec swojego zespołu. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.